Proszę Państwa, dzisiaj w naszym studiu królują dzieci. Dzieci w różnym wieku. Ja uznałam, że czerwiec jest takim miesiącem dzieci, ponieważ już 1 czerwca jest Dzień Dziecka. W czerwcu odbywają się wyjazdy dzieci na zielone szkoły, na wycieczki. Jest początek wakacji, już ten początek wakacji zaistniał. No i dlatego postanowiłam zaprosić do studia również dzieci i w tej chwili ich powitam. Jest w studiu 9-letnia Małgosia. Witaj, Małgosiu.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kochanie. Powiedz, Małgosiu, do której ty klasy teraz zdałaś? Myślę, że zdałaś, prawda?
Tak, do czwartej klasy.
Do czwartej klasy. A jakie miałaś stopnie na świadectwie, powiedz? Czy teraz są stopnie, czy jakieś znaki na świadectwie, czy jest jakiś opis? Jak to teraz jest?
No tak, są celujący to szóstka, bardzo dobrze to piątka. Dobrze to czwórka, dostatecznie trójka.
Rozumiem. A to jakich najwięcej miałaś celujących, bardzo dobrych? Jak tam było? Czy
no
dobrych?
Tak. Czwórki i piątki.
No to...
No i czasami, no i też nawet często szóstki.
No to pięknie. Czyli w przyszłym roku od września, w przyszłym roku szkolnym rozpoczynasz klasę czwartą. Tak? Dobrze, witamy cię serdecznie w studiu. Teraz mamy dwóch chłopców. Są to bracia. Jest 7-letni Michał. Dzień dobry, Michał, witam cię serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Michałku, ty do której klasy teraz pójdziesz? Czy do szkoły podstawowej? Jak to jest?
Będę chodził teraz do pierwszej klasy.
Do pierwszej klasy. Dobrze, a twój brat Adam, witaj, Adamie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, tak. I powiedz, ty do której klasy pójdziesz teraz od września? Którą klasę skończyłeś?
Skończyłem trzecią klasę, pójdę do czwartej.
Jak tam było z tymi ocenami na świadectwie?
No dobrze było.
Dobrze było? Jakie były celujące? Bardzo dobre?
Nie, mamy szóstki, szóstki, piątki, normalnie.
A powiedzcie mi w dwójkę razem, ile macie lat razem?
Razem mamy 15.
To znaczy, ty, Adamie, ile masz lat?
Ja mam 8, a Michał...
A Michał ile ma lat?
7.
A to za rok ile będziecie mieć razem lat?
Razem 17.
17. To ty będziesz miał ile?
Ja będę miał 9, miał albo 8, albo 7 jeszcze.
Ile za rok będziesz miał, Michał, lat?
8.
8. Ty będziesz miał 9. No to razem ile będzie?
17.
No, pięknie. Matematyka. Co, jaki stopień miałeś z matematyki? Jaką ocenę? 6. No to no, widać, no, poszło świetnie dodawanie. No i trzecim dzieckiem, ale właściwie już nie dzieckiem, jest 17-latka Milena. Witaj, Milena.
Dobry wieczór.
Tak, ja tu Milenę traktuję, no, z jednej strony jako dziecko, ale jest jeszcze osobą niepełnoletnią. Rozumiem, że chodzisz już do szkoły średniej.
Tak, do liceum, teraz do drugiej klasy.
Do drugiej klasy. Mam pytać też o oceny?
Jak pani chce.
No to pochwal się.
Dobrze jest, bardzo
tak,
dobrze
nawet. Tak. A jesteś w klasie o jakim profilu?
Biologia, chemia, matematyka. Te przedmioty rozszerzam.
Moi drodzy, wczoraj był Dzień Ojca. Dzień Ojca, który jest w Polsce obchodzony od 1965 roku. Powiem wam jako ciekawostkę, bo u nas w Polsce jest on obchodzony właśnie 23 czerwca, ale na przykład we Włoszech, w Hiszpanii, w Portugalii jest on obchodzony 19 marca, wtedy, kiedy jest świętego Józefa, a święty Józef jest takim opiekunem rodziny. No i w tamtych krajach wtedy właśnie obchodzi się Dzień Ojca. W Polsce wczoraj obchodziliśmy 23 czerwca. Chciałam zapytać, czy pamiętaliście o Dniu Ojca wczoraj? Małgosiu, pamiętałaś?
Tak.
Tak, a ty, Adam i Michał?
No, tak, oczywiście.
Oczywiście, Milena?
Też.
Też pamiętała. Adam, czego życzyliście swojemu tatusiowi? Razem z Michałem składałeś życzenia, czy każdy osobno?
Razem.
No i co, czego życzyliście tacie?
Życzyliśmy zdrowia, szczęścia. Tak.
grzecznych synków.
No,
no właśnie, tak myślałam. Małgosiu, a ty czego życzyłaś?
No, życzyłam, żeby dobrze mu się układało w naszej rodzinie.
Piękne życzenia.
Wesoło żył.
Tata ma wesoło żyć, no. Tak? Tak? A powiedz, Małgosiu, a co najbardziej lubisz robić ze swoim tatą? No. Co najchętniej robisz najczęściej?
No, jeździmy na wycieczki na rowerach. Ostatnio byliśmy w Gołchowie.
I na rowerach jedziecie tyle kilometrów, tak?
No.
I ty sama pedałujesz też, tak? Osobno rowerem? Tata
osobno
cię nie wiedzie,
rowerem.
Tak?
Osobno rowerem, no, oczywiście.
Pięknie.
No też lubimy sobie pograć czasami w jakieś gry karciane, gry planszowe.
Tak.
Lubimy obserwować przyrodę. No,
a to mi się podoba,
właśnie,
ta obserwacja
przyrody.
Właśnie,
jak jedziemy na rowerze,
tak?
To zawsze obok nas jest zboże i tata się pyta, co to jest pszenica i takie tam.
Czyli ty umiesz świetnie rozpoznawać, żyto, no. Pszenica. No to
tak, się, tak mi tata różne takie zdaje zagadki, kapusta jakieś.
Warzywa takie różne, jak wyglądają, jak na polach są uprawiane, prawda?
Przypomina mi rzeczy i w ogóle.
No to pięknie. A Adam z Michałem, co najchętniej? Michał, powiedz najpierw ty, co najchętniej robicie, robisz ty albo razem też z Adamem, ze swoim tatą?
Gramy w karty.
I w co gracie w te karty?
W durnia.
W durnia. Co jeszcze?
Oprócz... Wojnę.
W wojnę. Adam, pomóż. Co tam jeszcze robicie wspólnie?
Jeszcze najczęściej gramy to sprawę w piłkę.
Z tatą razem?
A, w piłkę.
Kto, tata stoi na bramce?
Nie, gramy my razem na tatę.
Aha, wy razem na tatę. No i kto z reguły wygrywa?
Z reguły chyba tata.
Chyba.
Ale jeszcze, musimy teraz zrobić rewanż. Bo będziemy musieli się zrewanżować.
A Michał, jeszcze tobie chciałam zadać jedno pytanie, bo nie powiedzieliśmy tutaj, ale ty jesteś 6-letnim chłopcem i masz cukrzycę, chorujesz na cukrzycę, tak?
Tak.
Z czym to się wiąże u ciebie, ta cukrzyca? Opowiedz, jakie to twoje życie z cukrzycą jest. Co musisz codziennie robić?
Mierzyć cukier.
I co jeszcze? Oprócz mierzenia cukru, co jeszcze musisz robić? Podajesz sobie, co podajesz?
Insulinę.
Insulinę. I tą insulinę jak sobie podajesz?
Z pompą albo z pilota.
Z pompą albo z pilota. No proszę Państwa, ja tutaj wyjaśnię. Pompa insulinowa jest to taki najnowocześniejszy sposób podawania insuliny, a dlatego powiedział jeszcze Michał, że z pilota, że pompa ma też pilota i przy pomocy przycisków na tym pilocie można zaprogramować podawanie insuliny. Lubisz tą swoją cukrzycę, czy nie bardzo?
Lubię.
Polubiłeś już trochę, długo już chorujesz?
Tak. 4 lata.
4 lata, no tak to... Co, chciałeś coś powiedzieć, Adasiu, tak?
3 lata.
3 lata, no widzisz...
3 lata.
Jeden...
W sierpniu będzie miał chyba rocznicę 4.
W sierpniu będzie miał 4. No to już prawie 4 lata.
W sierpniu?
4 lata.
No 4, no to 3,5. Może zrobimy tak po połowie. 3,5. Zgoda? Może być? Dobrze. Dobrze, moi mili. Więc... Wydaje mi się, że przyszedł ten moment, ponieważ i chłopcy, i Małgosia tak opowiadali, co robią ze swoim tatą. I myślę, że w tym momencie jest taki czas, żeby przedstawić kolejnego gościa. I witam w studiu tatę, witam tatę Roberta, witam panie Robercie.
Dzień dobry.
Za chwilę pan Robert nam powie o swoim ojcostwie, ale prosimy o piosenkę.
Normalnym mówią pies,
Okruszek, okruszek, przekłębuszek, bardzo go lubię, przyznać to muszę. Kruszek, okruszek, kłębuszek, jest między nami sympatii nić. Wystarczy tylko, że się poruszę, zaraz przybiega, by ze mną być. Zaraz przybiega.
Puszek, kłębuszek, bardzo go lubię, przyznać to muszę.
Puszek, okruszek,
puszek, kłębuszek,
jest między nami sympatii nić.
Brawo! Proszę Państwa, śpiewała Natalia Kukulska i nasz gość Małgosia. Panie Robercie, proszę opowiedzieć o swoim ojcostwie.
Jestem ojcem czwórki dzieci. Najstarszy syn Janek ma w tej chwili 25 lat i aktualnie przebywa w Holandii w pracy. Młodszy syn Jerzy, lat 23, jest aktualnie w Kaliszu, pracuje. Oprócz tego mamy jeszcze córkę Zuzannę, lat 21, która właśnie zdawała maturę i przygotowuje się do tego, żeby pójść na studia. No i nasza Małgosia, która jest tutaj ze mną w studiu, ma 9 lat, w sierpniu skończy 10 i tak wygląda.
No, czyli tak taka wygląda już, ta pierwsza trójka, taka już dorosła.
Prawie. No tak, mieliśmy 10-letnią przerwę pomiędzy narodzinami dzieci, czyli pomiędzy Zuzanną a Małgorzatą. Tak naprawdę to myśleliśmy, że nasze życie już jest ustabilizowane, że ta kwestia posiadania dzieci jest już na tym odpowiednim poziomie, a tutaj
urodziła się Małgosia,
która nam sprawiła po pierwsze bardzo dużą niespodziankę, ale wniosła do naszej rodziny bardzo dużo radości, ciepła i tak naprawdę to śmiało można powiedzieć, że to jej przyjście na świat wniosło zupełnie nową jakość do życia naszej rodziny i nas troszeczkę scementowało. To był dobry prezent od Pana Boga, tak naprawdę, można śmiało powiedzieć.
Tak, zaczęło się coś od nowa, prawda?
Tak,
jakby
tak.
Ta rodzina się odrodziła, bo tu już starsze dzieci, już taka normalność się dzieje i nagle.
Tak, zaczynaliśmy już wychodzić z roli rodziców małych dzieci. Tak. Nie ma tutaj z nami naszej żony, znaczy mojej żony, ale ona zawsze miała taki czas, kiedy tęskniła za kolejnym dzieckiem. I Małgosia stała się jak gdyby spełnieniem tej tęsknoty. Mhm. Także była też dzieckiem takim wymarzonym. No, to tak można powiedzieć, jeżeli chodzi o...
Uczestniczył pan w porodach?
Tak, we wszystkich
porodach. To rodzinne porody,
we wszystkich porodach. 25 lat temu, kiedy rodził się Janek, to ta możliwość bycia przy porodzie, właściwie to były początki.
To wyglądało
bardzo często tak, że w jakichś tam zakątkach kraju mężczyźni już mogli brać udział w tych porodach, ale były takie miejsca, gdzie niestety im nikt tego nie był w stanie zaoferować. Szpitale były nieprzygotowane do tego kompletnie. My tuż przed porodem wraz z małżonką uczestniczyliśmy w szkole rodzenia po to, żeby dowiedzieć się jak najwięcej na temat porodu. I przyznam się szczerze, że że to był cenny czas. Naprawdę dowiedzieliśmy się wielu rzeczy i tych związanych z ciążą i porodem i później opieką nad dzieckiem. Także jeżeli ktoś rozważa udział w porodzie, mówię tutaj o mężczyznach oczywiście, bo kobiety raczej nie mają wyboru, mężczyźni jeszcze tak. Więc jeżeli ktoś rozważa branie udziału w porodzie, to serdecznie bym polecał udać się do szkoły rodzenia przed tym pierwszym chociażby, bo później ta wiedza się utrwala.
Żeby nabrać jakiejś świadomości rodzicielstwa, prawda?
Tym bardziej, że w tych szkoleniach uczestniczy wielu specjalistów, tam są lekarze, położne, są też organizowane ćwiczenia gimnastyczne dla tych rodziców, które przygotowują kobietę do porodu. No to jest naprawdę dosyć cenna inicjatywa.
Tak, i przygotowują też ojców do tego, jak pomóc kobiecie rodzić to dzieciątko.
Ja powiem szczerze, że tak naprawdę, ponieważ wszystko się odbywa w szpitalu, to tak naprawdę tą rolę biorą na siebie pracownicy szpitala. Położna.
Położna, lekarz. Przede wszystkim chyba położna. Prawda?
W tej chwili obecność mężczyzny jest bardziej wsparciem psychicznym dla kobiety.
Tak, dla matki.
Ja powiem, że no, tak, już nie pamiętam przy którym porodzie, ale małżonka powiedziała, że ona sobie nie wyobraża, żeby mogła rodzić beze mnie.
Czyli jakie to ogromne
wsparcie. Także okazuje się to być jednak dla kobiety też dosyć ważne. To nie jest tylko jakaś tam fanaberia, że panowie chcą wejść na sale porodowe.
Zresztą jest to pełne uczestnictwo. Przychodzi,
no tak, nie ma się, nie ma się co, nie ma się co czarować. No, mężczyźni zostali z tego aktu narodzin troszeczkę wypchnięci z czasem, ale przecież...
Tak, tak było, że nigdy dawniej, tatusiowie nie uczestniczyli tak, w tym akcie narodzin.
Ale tak sięgając trochę w głąb historii, no to jednak niejednokrotnie było tak, że mężczyzna nawet nie miał wyboru. Kobieta się rodziła w miejscu zamieszkania i on tam był, on przy tym był. No. Tak. Idealnym tego przykładem jest chociażby święty Józef, który...
Tak, no,
i to w takich dosyć dramatycznych sytuacjach, tak. No nie? W takich warunkach dosyć trudnych i był przy narodzeniu Jezusa. No, także ja uważam, że obecność mężczyzny na sali porodowej jest bardzo cenna.
Odcinał pan pępowinę?
Raz, w przypadku Małgorzaty.
W przypadku Małgorzaty.
Wcześniej nikt tego nie proponował, ja się nie domagałem.
Tak, a teraz coraz właśnie częściej moje najmłodsze dziecko jest to syn, jest takim młodym tatą i właśnie z takim dużym przejęciem opowiadał, jakby, bo był też w rodzinny poród i odcinał pępowinę. Jest to takie dla młodego takiego ojca, 20-paroletniego jest to na pewno i pierwsze dziecko jest to ogromne przeżycie.
Tak, na pewno o wiele większe przeżycie niż w moim przypadku,
tak, bo
kiedy
pan,
już
jak rodziła się Małgosia,
przy czwartym porodzie.
Tak, to troszeczkę inaczej na pewno.
No to też, tak jak mówię, to jest też ewolucja personelu w szpitalu. Być może wcześniej nie mieli odwagi tego proponować. Teraz to już wygląda zupełnie inaczej.
Panie Robercie, a święty Józef jest dla pana takim wzorem ojca, opiekuna rodziny? Jak pan tu odbiera?
Znaczy ja powiem szczerze, że... To trudno powiedzieć, czy bo tak niewiele można na kartach Pisma Świętego przeczytać o tym, jakim ojcem dla Jezusa był święty Józef. Tych wydarzeń wspólnych, kiedy oni byli razem, za wiele niestety tam znaleźć nie można. Natomiast święty Józef jako wzór pracowitości jest nam zawsze przedstawiany.
Tak jakby to sugeruje, że ten ojciec odpowiada.
Tak, że odpowiada przede wszystkim za sferę materialną, tak. Oczywiście. No nie? To jest jak gdyby zrozumiałe i wtedy i współcześnie to jest normalne i jak najbardziej do przyjęcia. W kwestii wychowania dziecka, no może ta sytuacja, kiedy Pan Jezus pozostał w Jerozolimie, a rodzice ruszyli w drogę powrotną do domu i po trzech dniach się zorientowali, że go nie ma. No, nie widzimy tam jakiejś sceny ewidentnego karcenia Pana Jezusa. Wręcz po tym, co zaszło, Pismo Święte przekazuje, że był im posłuszny od tego czasu.
Tak.
Więc no, też widać jak gdyby postawę świętego Józefa jako ojca, który nie nadużywa swojej rodzicielskiej władzy.
A proszę powiedzieć, bo tak ta pierwsza trójka dzieci, jest ta różnica wieku. Jak to rodzicielstwo wcześniejsze, to ojcostwo wcześniejsze i potem po tylu latach, czy inne było? Jakieś doświadczenia z tego pierwszego czasu pan przenosił na to ojcostwo?
Ja myślę, że ojcostwo za każdym razem jest inne, bo tak naprawdę mierzymy się z zupełnie innym człowiekiem. Każde z dzieci jest niepowtarzalne. Ma swój własny charakter, swoje upodobania, jakieś tam swoje humory, także mierzymy się zupełnie z innymi sytuacjami, to no nie jest to jakaś tam matryca. Wiadomo, że zdobywamy doświadczenie. Młodzi rodzice w przypadku pierwszego dziecka niejednokrotnie popełniają błędy, których mogą się już ustrzec przy kolejnych dzieciach. Ja myślę sobie, że tak ojcostwo współcześnie jest tak troszeczkę spychane na margines przez, bardziej tutaj myślę o takim świecie zewnętrznym, tam gdzie króluje zupełnie coś innego niż Słowo Boże. Ciężko jest ojcom w tym świecie stać się ojcami w 100%. Nie jest łatwo pogodzić rolę człowieka pracującego z człowiekiem wychowującym dzieci. Ja też na przestrzeni tych lat, kiedy rodziły się kolejne dzieci, to widziałem, gdzie za, powiedzmy, te 20 parę lat temu, kiedy mieliśmy tylko jedno dziecko, ja byłem człowiekiem mocno zaangażowanym w pracę zawodową i ciężko mnie było zagonić do tego, żeby być ojcem na pełnym etacie. Z czasem to oczywiście zaczęło się zmieniać, zrobił się pewien dystans do pracy, więc wygospodarowywał się także czas dla rodziny i dla dzieci. Myślę, że z tym się ojcowie mierzą i mierzyć będą jeszcze długo.
Zrobimy króciutką przerwę. W tej przerwie zostajemy jeszcze przez chwilę przy temacie ojcostwa, ale teraz Milena, do ciebie. Ty jesteś no, prawie dorosłą córką, masz 17 lat. Co chciałabyś powiedzieć o swoim tacie, o ojcostwie?
Myślę, że nie przesadziłabym, mówiąc, że mój tata jest ojcem idealnym. Wiele razy nawet byłam w takiej sytuacji, że inni podchodzili i mówili, że mam świetnego tatę, albo że mi nawet go zazdroszczą, więc to jest miłe. I tata jest też moim autorytetem, ale też bardzo łatwo staje się autorytetem w innych środowiskach, dlatego że jest przesympatyczny, ma też duże poczucie humoru, nieprzeciętne. Także wprost nie da się go nie lubić, a przy tym jest stanowczy i też sobie nie daje wchodzić na głowę.
Czyli zdecydowanie też ma swoje zdanie.
Tak, tak, dokładnie. I chyba najbardziej w nim cenię to, jak potrafi rezygnować z siebie dla drugiego człowieka. Ja pamiętam taki przykład z dzieciństwa, podam, jak ja byłam mała, to ja bardzo lubiłam takie automaty, takie na monety, takie bujaki, tego jest pełno nad morzem.
Tak, takie różne.
Tak, tak,
różne
tak.
Na morze.
I właśnie
no tak.
Byliśmy...
Taki mały hazard.
Coś w tym stylu.
Tak.
Byliśmy nad morzem, wieczorem na plaży, na spacerze i właśnie mała Milenka dojrzała gdzieś w oddali taki kolorowy punkcik, to właśnie był ten bujak. Ale to było daleko i mama próbowała mi jakoś ten pomysł z głowy wyrzucić, że na jakiś inny może pójdziemy, albo że to jest bardzo daleko. Ale ja bardzo tego chciałam i tata widział, że tego bardzo chce, więc się poświęcił i poszliśmy. Potem już się okazało, że w ogóle ten bujak był zepsuty, była awaria, więc jedyne co z tego było to zdjęcie. I także teraz w albumie jest najpierw zdjęcie ja z tatą i w oddali ten mały punkcik, a na kolejnym zdjęciu już zadowolona Milenka na tym właśnie bujaku, ale kulisy tych zdjęć były takie, że tata mnie przez pół plaży niósł na barana. Na pewno był strasznie zmęczony, ale pokonał to zmęczenie. Na pewno też mu się nie do końca chciało i też ale tak samo zostało do dzisiaj, tak samo jest dziś, że tata dla swoich dzieci, dla mnie i dla mojej siostry prawie 7-letniej właśnie pokonuje swoje zmęczenie, rezygnuje ze swoich rozrywek, nawet pewnie teraz zamiast oglądać mecz, na którym mu
to
bardzo zależało,
zapewne ciebie słucha, prawda?
To mnie teraz pewnie słucha i za to mu bardzo dziękuję.
Pozdrawiamy serdecznie tatę Mileny, bo tak, na pewno by oglądał, tak jak powiedziałaś, może by oglądał mecz, ale słucha. Jeszcze jakieś wspomnienia z dzieciństwa masz, czy... Starczy wspomnień, tak? Ale wspomniałaś tutaj o swojej siostrze,
tak,
Anielce.
Tak.
Anielka jest dzieckiem niepełnosprawnym.
Tak, Anielka ma zespół Downa.
Przypomnij jej narodziny, jak przyjęłaś jej niepełnosprawność.
To znaczy, ja przez prawie 10 lat byłam jedynaczką i...
Tak, 10 lat różnicy jest między wami, tak?
Tak, 10 lat różnicy. Ja mam 17,
no tak,
a Anielka ma 7.
Teraz ja bym musiała, no tak, ja dawno matematyki nie miałam.
Tak, więc ja tak w wieku 8-9 lat to zaczęła mi doskwierać samotność. To znaczy, ja nie byłam dzieckiem samotnym, bo rodzice mnie bardzo kochali, wciąż mnie kochają, ale po prostu brakowało mi rodzeństwa. I tym bardziej wiedziałam, że rodzice nie planują kolejnego dziecka, nie zanosiło się, że będę mieć rodzeństwo i więc byłam po prostu bezsilna na tą sytuację. I w tą moją bezradność weszła moja babcia i zaproponowała właśnie, żebym może się pomodliła trochę w tej intencji. Dlatego wtedy dzielnie chodziłam na wszystkie te różańce, na roraty, się modliłam też sama. Bardzo dużo w tej intencji.
I wymodliłaś Anielkę.
I wymodliłam Anielkę. I właśnie pamiętam to dokładnie, to była niedziela po świętach Bożego Narodzenia. To był nowy rok dokładnie. Rodzice mnie zerwali bardzo wcześnie z łóżka i wtedy się też dowiedziałam, że mama jest w ciąży. I to pamiętam, było wielkie szczęście.
I że będzie braciszek albo siostrzyczka, bo na początku nie było wiadomo,
prawda? Cała ciąża, te całe 9 miesięcy to były dla mnie taki właśnie dobry czas. Bardzo byłam podekscytowana, tym bardziej jak się dowiedziałam, że to będzie siostra, bo ja też się modliłam bardziej o siostrę, wolałam siostrę i się udało. No i tak było.
Miałaś jakiś ukryty żal, jak się dowiedziałaś, że jest dzieckiem niepełnosprawnym? Czy zaakceptowałaś to?
To było tak, że właśnie jak dowiedziałam się, że w ogóle jak Anielka przyszła na świat w ten dzień, kiedy się urodziła, to była wielka radość. Te pierwsze zdjęcia, to, że port był udany, bez żadnych komplikacji, to od razu za to podziękowałyśmy z babcią Panu Bogu, dziesiątką różańca. Ale potem właśnie kolejne dni to zaczęła być jakaś taka dziwna atmosfera w domu, jakieś takie szepty, telefony, tata odbierał telefony. Ja czułam, że coś się dzieje.
Tak, a nie mówiono.
Byłam bardzo zestresowana. Na razie nikt nie mówił, ale to tak po jakiś 4-5 dniach od porodu się właśnie tata powiedział, że musimy porozmawiać. I wtedy się dowiedziałam, że Anielka ma wadę genetyczną, że ma zespół Downa właśnie.
Taka bardzo trudna wiadomość.
Tak, i to
dla
właśnie
10-letniego dziecka.
Ja zareagowałam płaczem, od razu się rozpłakałam i to był wielki bunt dla mnie wtedy. I pretensje do Pana Boga, do wszystkich, że no nie tak sobie to wyobrażałam po prostu. Miałam ogromny żal na początku, ale jak te pierwsze takie emocje, ten pierwszy bunt trochę opadł, to potem się bałam, po prostu bałam się, ale nie o siebie, tylko o Anielkę, bo ja wcześniej nie znałam w ogóle ludzi z zespołem Downa, nie wiedziałam, jak ci ludzie funkcjonują. I miałam taki stereotyp po prostu, że bałam się, że Anielka sobie nie poradzi, będzie się źle rozwijać. I też wtedy to był taki czas w moim życiu, że poznałam i zrozumiałam, jak ludzie mogą zniszczyć drugiego człowieka, jak słowa mogą zranić. I tym bardziej wiedziałam, że Anielka z tą wadą będzie na to narażona o wiele bardziej niż normalne dziecko. I po prostu też taka perspektywa, że ktoś ją może zranić, po prostu mi łamała serce, ale te wszystkie złe emocje minęły i w momencie, kiedy ją zobaczyłam na żywo, jak przyjechała ze szpitala, to pamiętam, leżała w łóżeczku taka mała osóbka i się na mnie tak patrzyła. Patrzyła na mnie jak w obrazek i wtedy po prostu zrozumiałam, jak bardzo ją kocham, że to taką sobie wymodliłam i to jest ta siostra.
Dzisiaj,
jaka była mi potrzebna.
Jakie są te relacje dzisiaj już z perspektywy czasu, że Anielka ma 7 lat?
Dzisiaj,
nadal dobre, rozumiem te
tak,
relacje.
Tak, tak. W naszej relacji nie ma za bardzo kłótni. Czasami się na siebie denerwujemy, ale to jest takie, że zawsze kończy się przepraszam i wszystko w porządku. Anielka jest dzieckiem bardzo wdzięcznym i kochanym. Ja nie znam drugiego tak kochanego dziecka jak ona. I też ma mnóstwo empatii. On zawsze, jak mam jakiś gorszy dzień, albo po prostu jest mi smutno, albo Anielka widzi, że płaczę, to za każdym razem do mnie podchodzi, przytula i nie puszcza do momentu, aż przestanę płakać. I to zawsze jest takie słodkie. Ona zawsze mi mówi takie miłe rzeczy, że Milenko, nie płacz, nic się nie dzieje. I no, nie da się przy takim dziecku dalej być smutnym. I dlatego ja też zawsze, nawet jak mam mało czasu, to staram się znaleźć tą chwilę, żeby ją przytulić i posłuchać, co tam ma mi do powiedzenia, jak było w przedszkolu, takie jej jakieś odczucia. Też często rezygnuję na przykład ze swoich wyjść, żeby zobaczyć jakiś Anielki występ albo z nią pobyć, albo odrywam się od nauki, żeby posłuchać, jak czyta i pisze, bo widzę, że to moje zainteresowanie jej wielką sprawia radość i przynosi satysfakcję.
Czyli jesteś z nią bardzo związana, Anielka.
Tak, ja myślę, nie wiem, czy mogę tak hierarchizować miłość, tak? Ale myślę, że ją najbardziej kocham i ta relacja jest taka bardzo silna. I też jest taką najważniejszą osobą w moim życiu. Myślę, że też przez to, że taką wymodloną i wyczekaną.
Bardzo Ci dziękuję za te piękne słowa. I prosimy może teraz piosenkę dla dzieci.
Mają swój dom, uchyl im serce jak drzwi. Wszystkie dzieci nasze są, Borys, Wojtek, Marysia, John.
Pomogłabym Ci, ale ja nie jestem
słów. Spełnią się dziś, wyśmiewaj marzenia.
Dobrze, razem z Majką Jeżowską śpiewała ze studia Małgosia. Proszę Państwa, znowu brawa, oczywiście. Myślę, no, że tam któregoś słowa zapomniałaś, to nie szkodzi, no nie mogłam Ci pomóc, bo nie znam tej piosenki. Tak, teraz mam pytanie do dzieci, mówił tata, mówiła Milena. Słuchajcie, stawiam Wam pytanie dla całej Waszej trójki, czyli dla Małgosi, dla Michała i dla Adama. Co jest potrzebne każdemu dziecku, żeby zdrowo rosło, dobrze się rozwijało i żeby było szczęśliwe? Małgosia, zaczynasz. Słucham. Co jest potrzebne każdemu dziecku, żeby zdrowo rosło, dobrze się rozwijało i było szczęśliwe?
Spędzanie z rodziną.
Spędzanie z rodziną z czasu, tak? Mhm. Żeby było szczęśliwe. I ty spędzasz dużo. Więcej z mamą spędzasz czasu, więcej z tatą?
No tak porówno. Staram się tak, żeby było porówno, żeby jeden miał dla mnie czas i drugi daje mi... No daj im całusy tak po kolei, liczę, żeby
i tak te całusy biegasz od mamy całusa do taty.
Dokładnie
po całusa, tak?
Tak, tak. Dobrze. Tam, żeby było porówno.
Dobrze. Michał, jak myślisz, co jest potrzebne każdemu dziecku, żeby zdrowo rosło, dobrze się rozwijało i żeby było szczęśliwe? Jak myślisz, co jest potrzebne?
Musi jeść owoce.
Jedzonko jest potrzebne, tak?
Tak.
A w tym jedzonku co jest takie ważne?
witaminy.
Witaminy. Adam, pomagaj. Co jeszcze w tym jedzonku jest takie ważne?
Szczególnie w tym jedzeniu jest wapń, takie różne, no właśnie jak Michał mówił, witaminy. Takie,
witaminy.
Na przykład witamina C, A, takie
tak,
B.
Składniki mineralne, wapń, który odpowiada za to, żeby kości się dobrze rozwijały, żeby ząbki się rozwijały. A co tobie, Michał, jest jeszcze bardzo potrzebne, żebyś zdrowo mógł rosnąć? Już rozmawialiśmy dzisiaj o tym. Insulina. Ty musisz sobie codziennie podawać insulinę, żebyś mógł zdrowo rosnąć. A gdzie jest najwięcej witamin? W jakich produktach jest najwięcej witamin i tych składników mineralnych, Małgosiu? Wiesz, w jakich produktach jest
raczej
dużo witamin?
Raczej
w owocach. A gdzie jeszcze? W jakich produktach jeszcze?
Ja myślę, że pani mi w szkole mówiła, że więcej jest w warzywach.
No, bo wiecie, to trudno powiedzieć, czy więcej. Jedna witamina jest w jakimś tam jednym owocu, druga witamina w innym owocu. W papryce jako warzywo jest bardzo dużo witaminy C, ale też dużo witaminy C jest w ziemniaczkach. My mówimy zawsze, że w cytrynie, ale więcej witaminy C jest w papryce. A znacie taką jakąś piosenkę może o witaminkach?
Mhm.
Znacie wy też?
Tak.
To może zaśpiewamy razem, co? O tych witaminkach? No to proszę, Małgosia, zaczynasz. Witaminki, witaminki, dla chłopczyka i dziewczynki. Wszyscy mamy, jakie minki? Minki, mamy witaminki. Jeszcze raz, witaminki, witaminki, dla chłopczyka i dziewczynki.
Mają dziarskie
minki, bo zjadają witaminki. A jaki, Adam, warzywo lubisz najbardziej?
Najbardziej to ja chyba lubię zabrać sobie cytrynę, wycisnąć i wypić.
Naprawdę? I nie jest ci kwaśna?
Nie.
Małgosiu, jakie ty warzywo lubisz najbardziej?
Warzywo.
Michał?
Marchewkę.
Marchewkę, ale piosenki o marchewce nie znamy. Ja myślałam, że powiecie ogórek i wtedy zaśpiewamy ogórka.
No, też lubię ogórek.
No to zaśpiewaj o tym ogórku.
Ogórek, 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 ogórek. Zielony ma garniturek.
Śpiewamy.
I czapkę, i sandały. Zielony,
zielony jest cały. Jeszcze raz.
Ogórek, ogórek, ogórek. Zielony ma garniturek
i czapkę i sandały.
Zielony
jest cały. Super. A umiecie się bawić w pomidora? Jecie pomidory?
Tak.
Pomidory są bardzo ważne. Teraz jest taki sezon na pomidory. Bardzo was proszę, żeby na każdą kanapkę położyć pomidorka.
Zabieram dwa.
Tak? No to
tak, zależy, jak mam dużą kanapkę.
Mm-hmm. I wtedy kładziesz.
Tak, jak mam większą, to jak się zmieszczą, to trzy zabieram. A jeśli się nie zmieszczą trzy, to zabieram na przykład dwa.
No pięknie.
Na małą taką
bardzo, bardzo ważne jest, żeby jeść teraz pomidory. Co, Małgosiu?
No bo ja tak 2 lata nie lubiłam pomidorów, nie wiem dlaczego, a potem coś tam...
Coś się zmieniło.
Rodzice powiedzieli, no zjedz tego pomidora, spróbuj go. Spróbowałam i mi zasmakował z powrotem.
No, bardzo, bardzo się cieszę. A ty lubisz też pomidorki?
Tak.
Ja w tym momencie apeluję do rodziców, mam taką prośbę, bo my się tu skupiliśmy tylko na tych warzywach, owocach, ale proszę pamiętać, żeby wszystkie dzieci, i te mniejsze, i te większe, nie wychodziły do szkoły bez zjedzonego śniadania, żeby to było pełnowartościowe śniadanie i również, żeby drugie śniadanie dostawało do szkoły, żeby to była ładna kanapka, w której to będzie też miał udział. Będzie warzywo, będzie tam pomidor, czy liść sałaty i oczywiście jeszcze jabłuszko albo kawałek jakiegoś innego owocu. Małgosiu, zabierasz drugie śniadanie do szkoły?
No oczywiście, bo bym nie wytrzymała.
No właśnie, ty, Adasiu, też zabierasz?
Zabieram, dobrze. Zabieram, ale najczęściej połowę zjadam.
Połowa? Co, nie masz ochoty w szkole na jedzonko? Mm. A pierwsze śniadanie zjadasz w domu?
Tak, pierwsze.
Dobrze,
tak.
Dobrze, to bardzo ważne i proszę wszystkich rodziców i babci i dziadków, żebyście pamiętali, że to pierwsze śniadanie jest bardzo ważne. Dobrze, co jeszcze jest potrzebne dzieciom, żeby dobrze się rozwijały, żeby dobrze rosły? No co, najedzą się, tylko najedzą, czy to wystarczy?
Nie.
A co jeszcze jest potrzebne?
Sport.
Sport, właśnie. W co grasz?
W piłkę nożną.
W piłkę nożną. Proszę księdza, czy wiadomo jest, jaki jest wynik meczu? Nie wiemy. 1-0 jest? Ale to i ciekawe dla kogo. Nie wiemy. Nie wiemy, jaki jest wynik. No, trudno. Dobrze, no to sport. W piłkę nożną grasz, tak?
Tak.
Kolego Adam?
No ja też. Chodzimy do klubu razem.
Tak.
Ale jesteśmy w innych grupach.
I też w piłkę nożną, tak?
Tak, on jest w młodszej, ja w starszej.
A jeszcze oprócz tego w domu też na podwórku gracie w
tak,
piłę?
Nie na podwórku, tam na ogrodzie.
Na ogrodzie. Małgosiu, ty jeździsz na rowerze, tak? No ale zimą, no. Jak nie jeździsz na rowerze, to jakaś aktywność fizyczna jest? Jakiś tam sport? Jak tu powiedzieli?
Czy sportem jest zjeżdżanie na sankach?
No jest aktywnością fizyczną, jest ruchem. Także jak najbardziej. Jesteśmy wtedy na powietrzu i właśnie chciałam w tym momencie i was prosić o to wszystkich rodziców, którzy akurat są, słuchają naszego programu, żeby dbać o to, żeby dzieci odpowiednią ilość czasu spędzały na świeżym powietrzu, żeby miały dużo aktywności fizycznej, bo to jest bardzo ważne do ich rozwoju. Moi mili, a jeszcze chciałam was zapytać o coś takiego. Kto z was skorzysta z telefonu komórkowego? Słucham.
Ja nie mam swojego.
Nie masz. Michał, masz swój telefon?
Nie.
Małgosiu, masz swój telefon?
No mam, bo ja chodzę do szkoły muzycznej. Tak. Najbardziej mi się przydaje, żeby zadzwonić do rodziców, żeby mnie odebrali. A
rozumiem.
No może czasami, jak już koleżanki mi coś ważnego powiedzą, przekażę im pracę domową, jeżeli...
Rozumiem, czyli korzystasz z niego na tyle, na ile potrzeba, prawda?
No, gier żadnych na nim nie mam, nawet nie jest dotykowy.
A skąd wiedziałaś, że będę pytać o gry? No bo właśnie chciałam zapytać o te gry. Tak, proszę, żebyście pamiętali o tym i Michał, i Adam, będziecie coraz starsi, będziecie mieć swoje telefony komórkowe i proszę was, żeby z telefonów korzystać wtedy, kiedy jest to rzeczywiście potrzebne. Słucham.
Ja mam tylko ten telefon do cukru.
A, no właśnie, bo ty sobie badasz poziom cukru, tak? Przy pomocy
tak.
telefonu. I twoja mama też na swoim telefonie ma twój poziom cukru i ponieważ jesteś jakby mały, sam nie możesz o wszystkim decydować, to mama wtedy decyduje, czy masz jedzonko, czy musisz sobie podać insulinę. No to właściwie ja tak chciałam usłyszeć te telefony komórkowe, gry komputerowe, aktywność fizyczną, odżywianie, ale co jeszcze jest też bardzo ważne, żeby dziecko się dobrze rozwijało? Proszę.
Spanie?
Spanie, właśnie. O której chodzisz spać?
O 22.
O 22. A o której wstajesz?
No najczęściej o 7.
O 7. To śpisz ile godzin? Policzymy 9 godzin. Tak? 9 godzin. Adaś, o której chodzisz spać?
Zależy, jeśli są imprezy, to najczęściej zasypiam o 1:00. Albo
a jak nie ma imprez?
To zależy, jak długo się będę bawił w pokoju z Michałem.
No ale mniej więcej, czy to jest...
Mniej więcej tak 21:00.
Mniej więcej 21:00 i o której wstajesz?
10:00.
A to do szkoły nie chodzisz?
No, jak chodzę do szkoły, no to wtedy idę, wstaję o 7:00.
A teraz
wstaję o 10:00.
Rozumiem. A ty, Michale, o której chodzisz spać, tak razem jak Adam?
Nie wiem.
Nie wiesz, ale znasz się już na zegarku, prawda?
Tak.
Czy nie? No. Ja myślę, że chodzisz razem tak jak Adam, no więc rzeczywiście, no tutaj padło to stwierdzenie, że w wakacje jakby siedzicie pewnie dłużej rzeczywiście i śpicie dłużej. No jest to taki szczególny czas. Milena, ty też dłużej siedzisz w wakacje? Tak, jest to taki szczególny czas, rzeczywiście możecie rano dłużej pospać. Małgosiu?
No ja to tak nawet w wakacje i tak o 7 wstaję.
I tak wstajesz o 7, czyli jednak powinnaś chodzić spać w miarę przyzwoicie w wakacje o tej 9, 10, bo skoro też wstajesz o 7, żebyś była dobrze wyspana.
No, jeszcze mi niedawno sobie kupiłam świnkę morską. No,
tak, no i co ta świnka?
3 tygodnie temu. No i ona mi tak, ja czasem mówię, cicho, proszę cię, bo ona tak hałasuje klatką.
Ale jak tak biega. Mówisz cicho, to ona się uspokaja troszkę.
No nie, muszę jej delikatnie cii, bo ona to nawet rozumie.
No widzicie. Moi mili, jeszcze jak już jestem tutaj i z wami rozmawiam, to chciałam coś takiego zaproponować. Może ktoś z was na ochotnika zamieniłby się ze mną i poprowadził ten program?
No,
proszę bardzo, ja usiądę koło twojego taty, ty usiądziesz w mikrofonie i możesz zadać pytanie Milenie, możesz zadać pytanie mnie, możesz zadać pytanie tacie. Albo może zademonstrujesz, jak ty byś poprowadziła ten program, jak ty byś rozpoczęła ten program. Spróbujemy? Proszę bardzo.
Dobrze.
Proszę bardzo. Masz kilka minut, 2-3 minutki. Wybierz
no
sobie
dobrze. Komuś.
Proszę bardzo.
To pytanie pada do pani.
Do mnie, tak?
Tak.
Proszę.
A pytanie brzmi tak. Czy pani dużo spędza czasu z rodziną?
Ja już mam dzieci dorosłe. I moje dzieci już mieszkają gdzie indziej. Ja mieszkam tylko z mężem. A w miarę swoich możliwości spędzam czas i ze swoimi dziećmi. Raz odwiedzam jedną córkę, która ma 2 synków. Za jakiś czas odwiedzam drugą córkę, która ma małą córeczkę, czyli moją wnuczkę. I jeszcze mam syna, który ma swojego małego synka i też co jakiś czas go odwiedzam. Ale dużo czasu bardzo spędzam z dziećmi chorymi na cukrzycę i z rodzicami ich, bo właśnie się tym zajmuję. Ale staram się, jak mogę, jak najwięcej czasu spędzać ze swoimi dziećmi, wnukami, czasami z mężem do nich razem jedziemy. Idziemy odwiedzić.
No, to bardzo miłe.
Tak?
Dobra, teraz pytanie. Najpierw muszę sobie pytanie wymyślić.
No, wymyśl teraz.
Tato.
Tak?
Czy masz jakiegoś ulubieńca?
Ale o jakiego ulubieńca chodzi?
No, czyli kogo najbardziej lubisz? Czy najbardziej lubisz Zuzię, czy Janka, czy Jurka, czy mnie?
Nie mam takiego czegoś.
A ja myślałam, że Zuzię.
Wszystkie dzieci kocham tak samo. Czasami bywa tak, że jedne dzieci w danym momencie są bardziej grzeczne, a inne bardziej niegrzeczne i tym bardziej niegrzecznym wydaje się wtedy, że ja kogoś lubię bardziej, ale to nieprawda.
No, ale ty spiskujesz z Zuzią.
Nie, nie spiskuję z Zuzią.
Dobra.
Teraz pytanie jeszcze pewnie dla Mileny.
Milena, a dużo poświęcasz tego czasu dla swojej siostry?
To znaczy w miarę możliwości tak. Chociaż pewnie mogłabym poświęcać jej więcej, bo jak już jestem zmęczona nauką, to czasami inne rzeczy wybieram, niekoniecznie Aniele. Ale tak, lubię się z nią bawić, ona też ze mną się lubi bawić i tym bardziej teraz w wakacje postaram się jej poświęcić maksimum czasu, ile mogę.
No to co, brawa! Brawa Małgosi za świetne prowadzenie programu. Ja myślę, że następny program może ty będziesz prowadziła.
Cały?
No, może.
A o czym będzie?
Nie wiem. Musimy wymyśleć? Musimy wymyśleć jakiś temat.
No, bo ja chcę tutaj jeszcze raz przyjść na pewno, bo mi się bardzo podoba.
No, musimy się uśmiechać do księdza, który siedzi i realizuje program. No i wiesz, no, może się jakoś uda. Adam, a ty też chciałbyś spróbować? Masz 2 minutki. Chciałbyś spróbować na moment. Ja idę na twoje miejsce, Małgosia siada na swoje. Masz 2 minutki, szybciutko. Wybierz jedną osobę, no dwie może, zdążymy, zobaczymy, patrzymy na zegarek, zdążymy może wszystkich.
Chciałbym spytać Michała.
Swojego brata, tak? O co chciałbyś spytać?
Chciałbym
chciałbym spytać, jak dużo spędza czasu na dworze?
Dużo.
Dużo? Widzisz, odpowiedział ci dużo.
Teraz pani.
Mnie? Uh-huh. Ja już się boję, no ale słucham.
Czy pani też dużo spędza czasu na dworze?
Staram się, ale przyznaję, że nie zawsze tak dużo spędzam tego czasu na dworze, bo w ciągu dnia nieraz, tak jak teraz, jest mi za gorąco, a wieczorem czasami mi się nie chce. Ale staram się. Staram się i biorę kijki i maszeruję, siadam na rower i jadę, ale przyznam się, że czasami mi się nie chce.
Teraz jest gorąco, teraz jest zimno.
No teraz akurat te dwa dni są zimne, ale przedtem było bardzo gorąco, proszę pana. Panie Adamie, no było gorąco i ja już jestem starszą panią i było mi za gorąco. I wtedy wieczorem nieraz wychodziłam na krótki spacer, ale nie zawsze mi się chciało, muszę się przyznać.
A teraz pytanie do Mileny. No. Czy jesz dużo owoców?
Jem dużo owoców, tak.
Odsłoń buzię, Adam, Josiu, odsłoń buzię, tak?
To teraz koniec.
Koniec, a nie chcesz tacie Małgosi, nie chcesz? No to brawo, brawo dla Adama. Wszystko pięknie się udało. Michałku, czy ty też chciałbyś?
Nie.
No jesteś najmłodszy, ja rozumiem, że możesz się troszeczkę...
Ja bym jeszcze chciała.
Och, to jeszcze to będziesz rozmawiała po programie z księdzem, który realizuje ten program. No i wtedy będziesz rozmawiała, może i znajdziesz tutaj jakieś zatrudnienie, będziesz prowadzić jakiś program. Ja już ci więcej zapewnić nie mogę, ponieważ czas mojego programu się kończy, jest 20:57. Czy jeszcze ktoś z moich gości, zwracam się tu przede wszystkim do taty Roberta, zwracam się do Mileny. Czy jeszcze chcielibyście w temacie dzisiejszego programu coś powiedzieć?
Nie, ja bardzo dziękuję.
Ja też dziękuję.
Tak, bardzo, bardzo dziękuję wam za udział w programie i Milena za twoje piękne słowa o twojej siostrze. Naprawdę było to wzruszające. Tata Robert tak ładnie mówił o swojej rodzinie, a dzieciaki byliście super. Bardzo wam dziękuję. Słuchaczom bardzo dziękuję za udział w programie. Wy też dziękujecie,
tak?
A ja zapraszam państwa dopiero w czwartą niedzielę września, ponieważ te miesiące wakacyjne, ja w lipcu wyjeżdżam na turnus rehabilitacyjny z dziećmi chorymi na cukrzycę. W sierpniu jeszcze troszeczkę na zebranie myśli i może jesienią z nowymi pomysłami będziemy się spotykać. Jeszcze Adam coś?
Chciałabym jeszcze pozdrowić mojego tatę.
Tak, oczywiście. Widzisz, to już ja też powinnam to zrobić. Świetnie, że przypomniałeś. Pozdrawiamy rodzeństwo Małgosi i mamę Małgosi. Pozdrawiamy tatę i mamę Michała i Adama i pozdrawiamy całą rodzinę Mileny, mamę, tatę i Anielkę. Do usłyszenia, dziękujemy za uwagę.